Opamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. My chcemy upamiętać się już dzisiaj. Chcemy przychodzić do Ciebie. Chcemy o wszystkim zapomnieć, tylko chcemy słuchać Twojego słowa. Mów do nas. Daj nam czyste serce i pokorne dzisiejszego dnia. Chcemy, Panie, przyjąć Twoje słowo. Niech będzie tak, bądźmy tacy jak Jan, który był poprzednikiem, który przygotował Tobie przyjście Królestwa Niebies. Wczoraj widzieliśmy, że Pan chce szybko przyjść. I nie wiemy, jak to się stanie, ale wiemy, że to nastąpi, dlatego się przygotowujemy. Tak jak widzimy w polityce, wiele przygotowań do zawarcia przymierza. Jeżeli politycy przygotowują się, to w większym stopniu my powinniśmy przygotowywać się, bo Pan czeka na nas. Czekał, żebyśmy się przygotowali. Przyjście Pana nie stanie się automatycznie. I nagle, ale jest, trzeba się przygotować. Jest ktoś, kto przygotowuje tą drogę. I Malachiasza 3 czytamy w ostatnich wersetach. Pamiętajcie, 23. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana. I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Pan wysyła zawsze kogoś. Dlaczego to robi? Jak myślicie? Bo Pan chce, żeby każdy z nas upamiętał się. I dlatego ten ktoś, kto przygotowuje tą drogę, jest bardzo ważny. Kto jest wysłannikiem? Zanim Pan przyjdzie. Gdyby Pan przyszedł bez... Nagle, gdyby Pan przyszedł nagle. Nagle, to jak było, kiedy Pan przyszedł po raz pierwszy, czy wszystko było w porządku, czy wszystko mogło się Bogu podobać? Na zewnątrz wyglądało to wszystko dobrze. Kiedy Pan przyszedł, Żydzi mieli świątynię, kapłanów, składali ofiary. Wszystko było dobrze. Ale co było we wnętrzu człowieka? Stan ludu był zepsuty ekstremalnie. Udowodnię wam to. Czytałem przed konferencją Mateusza 11, bo chcę wam pokazać, jak wyglądał stan wśród ludu, kiedy Pan przyszedł po raz pierwszy. Wydawało się, że jest dobrze, ale jednak wygląda inaczej. Czytamy werset 20. Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i w Sydonie działały się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Żydzi byli gorsi niż ci, którzy mieszkali w Tyrze i Sydonie. Werset 22. Ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafernaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone. Bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, nie znam gorszego miasta, gdzie popełniano by większe grzechy niż w Sodomie. Gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli tobie. To pokazuje, jaka naprawdę była sytuacja wśród ludu Bożego. Była gorzej niż gdziekolwiek. Ja bym nie odważył się tak powiedzieć, ale przeczytaliśmy te wersety. Takie zatwardziałe serce miał lud Boży. Mówią o tych ludziach, którzy wierzyli w Niego, którzy mieli Słowo Boga, którzy byli ciągle w świątyni, wszystko mieli, ale nie byli świadomi tego, że muszą czynić pokutę. A jak jest dzisiaj wśród ludu Bożego? A jak myślicie? Czy jest lepiej? Dzisiaj chcemy upamiętać się. Gdzie czytamy o tym, żeby Pan, gdzie Pan ostrzega nas? W Księdze Objawienia Pan mówi do zborów i mówi do nich, upamiętajcie się. Czy oni upamiętali się? Nie. Wszystkie zniknęły, wszystkie zbory upadły. I to pokazuje, jak bardzo ważny jest ktoś, kto przychodzi i przygotowuje Pan drogę. Jeżeli nie będzie takich ludzi, to prawie nikt nie będzie zbawiony. Dlatego Jan Chrzciciel był bardzo ważny. Pan ich wysłał i on przyszedł i głos i wołał na pustyni. Może byśmy zrobili odczyt na temat pustyni, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do pięknych hal, sal. Wszędzie, gdzie jesteśmy, spotykamy się w pięknych miejscach, ale tak jak tutaj czytamy, że Jan Chrzciciel głosił na pustyni słowo. Dlaczego? Jan wyrósł w takim otoczeniu. On jadł szarańczę i miód leśny. I naprawdę w tym czasie było bardzo dużo szarańczy. Było bardzo duży i to było jego pokarmem. Ale dlaczego? Dlaczego na pustyni? Dlaczego Bóg wysłał go tam? Ponieważ Pan chce wywołać ludzi ze wszystkiego, gdzie jest religia. W wersecie 5 czytamy, wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. Trudno byłoby usłyszeć słowa Pana i nawrócić się do Pana w religii. Pan nie wysłał Jana Chrzciciela do Jeruzalemu, ale na pustynię. Dzisiaj Pan też nas nie wysyła do różnych miejsc, chcielibyśmy, ale lepiej jest jeżeli ludzie przyjdą tam, gdzie Pan nas, gdzie Pan do nas mówi. I właśnie upodobało się Panu, żeby wysłać Jana na pustynię, w miejsce, gdzie nie było religii, gdzie nie było tradycji. Było to dobre miejsce i chwała Panu za to. Bądźmy takimi ludźmi, którzy są uwolnieni od wszystkiego, co trzyma człowieka w religii.
Amen.
I byli chrzczeni przezeń w życie Jordanie. I Pan powiedział, wydawajcie owoc zgodny upodobienia. I tak jak Izajasz powiedział, że jest głos wołający na pustyni. Jan mówił bardzo wyraźnie i konkretnie. On był głosem wołającym na pustyni. Jan mówił, głosił ku upamiętaniu. To nie jest właściwie, nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mówić komuś, żeby ten ktoś się upamiętał. Tak mówić. Ale Pan powiedział, czyńcie pokutę, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. Czy tak mówimy? My opieramy się temu. Trudno nam powiedzieć takie zdanie. Ale chwała Panu za to. W Łukasza czytamy, Łukasz 1, w wersecie 17 czytamy, on to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznym ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Chwała Panu. On pójdzie w duchu i mocy Eliaszowej. Czas, kiedy żył Eliasz, też nie był dobry. Wtedy uprawiono wielkie bałwochwalstwo. I to był najgorszy właściwie czas, bo król ożenił się z kobietą, która była bałwochwalcą. I w tym duchu i mocy Jan mówił. A jak wygląda dzisiaj sytuacja? Dzisiaj jest tyle krzywych dróg. Jest to właściwie, co stało się normalne. Dzisiaj to, co jest sprawiedliwe, jest czymś co proste, co prawe jest nienormalne. Wszędzie. Na przykład homoseksualizm pojawia się już w szkołach, w książkach. To jest naprawdę zły znak dla tego czasu. Ale Pan chce mieć człowieka, który będzie przygotowywał. Co musimy mieć? Musimy mieć ducha i moc Eliaszową. Powiedzmy Panu, zanim pójdziemy do ludzi, ażeby powiedzieć, mówmy do Pana, Panie, daj mi ducha i moc Eliaszową, wzmocnij mnie. Eliasz był jedynym prorokiem na górze, z drugiej strony było 400 wyznawców Baala i Eliasz był sam i wołał, upamiętajcie się. I takiego ducha i taką moc możemy mieć. Teraz my. I to jest dla nas wielką zachętą. My też możemy wołać do ludzi, żeby upamiętali się. On był, on miał ducha i moc Eliaszową, Jan, po to, ażeby zwracać serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych. W Mateuszu 3 czytamy, że Jan był ubrany w sierść wielbłądzią i pas skórzany wokół bioder swoich. Gdyby ktoś przyszedł na społeczność tak ubrany, to na pewno byśmy byli zdziwieni i pytali się, czy on nie zabłądził. Ale Jan był tak ubrany i tak wyglądał. On za pokarm miał szarańczy i miód leśny. On nie troszczył się o zewnętrzny wygląd. Nie patrzył, nie zwracał uwagi na ludzi, którzy w taki sposób myślą źle o nim. On był ubrany w sierść wielbłądzią. Jan troszczył się o to, co Pan mówi. I dlatego mógł mówić. My często patrzymy na innych i myślimy, co inni o nas myślą. Jak oni reagują. Ale zmieńmy naszą szatę. Ubierzmy szatę z sierci wielbłądziej. Prośmy Pana, żeby nasze myśli o tym, co inni mówią o nas, odrzucajmy to. Takie myśli odrzucajmy. I nie troszmy się o to, co inni mówią o nas. Czytaliśmy o innym człowieku, Elihu. Joba. Joba 32, 13. Ja chcę zmienić się, bo jestem pełen ducha i duch mnie prowadzi. Moje wnętrze Siedemnasty, ja także chcę ze swej strony odpowiedzieć i ja chcę wypowiedzieć swoje zdanie, bo jestem pełen słów, duch rozsadza mnie w moim wnętrzu. Oto moje wnętrze jest jak moszcz, który nie ma ujścia, grozi pęknięciem jak nowe bukłaki. Dlatego muszę mówić, aby sobie ulżyć, otworzę swoje wargi i odezwę się. Nie będę brał niczyjej strony i nikomu nie będę pochlebiał. Nie umiem schlebiać, gdyż mój Stwórca wnet by mnie utrącił. I właśnie musimy zwracać na to uwagę, żebyśmy nie schlebiali, żebyśmy mówili, bo Pan może nas utrącić. Nie bójmy się ludzi, tylko miejmy bojaźń przed Panem. I myślmy o tym, co Pan pomyśli, kiedy nie otworzę swoich ust, zamiast myśleć, co inni powiedzą o mnie. Te myśli są dobre. Kto powie, co powie mój Stwórca? Dobrze, lepiej pomyśleć o tym, jak Bóg zareaguje, a nie inni. Może w oczach innych jesteśmy dziwnymi ludźmi. Na przykład moi koledzy mówią, dlaczego ciągle czytasz Biblię? Na pewno znasz na pamięć. Ale nie chodzi o to, czy zna się na pamięć, czy nie, tylko zależy od tego, jak się żyje. Może my wydajemy się dla innych dziwnymi ludźmi, ale my żyjemy dla Pana. Jan miał odzień z sierci wielbłądziej i pas skórzany. co Pan mówi w Łukasza 1. Czytamy w wersecie 15. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie Matki. Łukasza 1:15. 16. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. Co, o czym tu czytamy? Czytamy o Janie jako Nazyrejczyku. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale Nazyrejczyk był ktoś, był człowiekiem. W 4 Mojżeszowej 6 czytamy, to mogli być mężczyźni i mogły być kobiety. Kto chciał? I Nazyrejczyk poświęcał się Panu dobrowolnie. Nazyrejczyk oznacza poświęcony albo oddzielony, albo poświęcony Panu. I takim człowiekiem był Jan. On był poświęcony i święty dla Pana. I dlatego był napełniony Duchem Świętym. Zależy od nas, czy my się oddzieliliśmy dla Pana. Naprawdę to się opłaca, być całkowicie oddany, poświęcony Panu. Powiedzmy Panu, w tym świecie jestem tylko dla Ciebie. Nic innego mnie nie interesuje. Nie chcę mieć dwóch celów. Bo jeżeli widzimy w 2020, jeżeli Pan daje nam ostatni tydzień, to ja naprawdę teraz chcę uświęcić się całkowicie dla Pana. To jest dobrowolne. Chwała Panu za to. Dobrze, poświęcić się Panu. I w 4 Mojżeszowej 6:8 przez cały czas swojego nazyratu jest poświęcony Panu. 4 Mojżeszowa 6:8. To nie znaczy, że dzisiaj jesteśmy poświęceni, jutro nie. Przez cały czas swojego nazyratu jest poświęcony Panu. Ja poświęciłem się Panu na nowo w ostatnim czasie. I powiedziałem Panu, że Panie, w roku 2020 chcę być całkowicie dla Ciebie. Nie chcę swojego czasu ani siły inwestować w rzeczy znikome. Jest wiele rzeczy, które można zrobić. Ja musiałem dokonać decyzję w pracy i Pan mi pokazał, Ty możesz to zrobić. Masz wolność, możesz to zrobić. Ale Pan zapytał, czy naprawdę chcesz teraz w tym czasie swoje siły poświęcać światu? Musiałem powiedzieć, Panie, ja pokutuję, ja chcę być przez cały czas święty i nie tracić czasu na inne rzeczy. Po co? Po to, ażeby być głosem dla Pana. To, co Jan zrobił, on był głosem wojącym na pustyni. Ja chcę też być takim człowiekiem. Czy można nas usłyszeć? Czy można nas w czasie zgromadzenia słyszeć? W świecie? Jan Chrzciciel, Izajasz powiedział, że Jan jest głosem wołającym. Powiedziałem Panu, Panie, ja też chcę być głosem wołającym dla Ciebie. To nie jest mój głos. Ja nie chcę mówić własne słowa. Jeżeli się denerwujemy, to głośno krzyczymy, wołamy. Ale jeżeli chcemy głosić Ewangelię o Królestwie, to nagle mój głos załamuje się. Ale tak nie wygląda ten, który woła. Chwała Panu. On jest głosem wołającym na pustyni. Amen. Dobrze powiedzieć Panu, Panie, rozwiąż mój język ze względu na Twoje królestwo, dla Ewangelii. Nie po to, żeby coś powiedzieć, ale czasami na społeczności są dziwne sytuacje. My czasami zastanawiamy się, milczymy, nie słychać nas, ale po społeczności nagle jest bardzo głośno. Oczywiście na społeczności nie możemy wszyscy naraz mówić, ale ja myślę o naszym sercu. Czy nie jest tak, że jeżeli chodzi o Pana, o Jego sprawy, to często jesteśmy zablokowani i język jest przylepiony do podniebienia. Jeżeli chcesz mówić Ewangelię albo modlić się na społeczności i ty jesteś przyklejony, twój język jest przyklejony i tak jest cały czas. Co mamy zrobić? Marka 7. Myślę, że wszyscy mamy ten sam problem. W naszym ja jest ten sam problem. Markusa 7 przychodzi 32, przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył nań rękę. Pan go wziął osobno, włożył palce swoje w uszy jego i splunął i dotknął jego języka i powiedział: Efata, to znaczy otwórz się. Jeżeli my mamy taki problem i nie możemy mówić, to musimy wiedzieć, że mamy Chrystusa, który wzdycha z nami i mówi: otwórz się. I otworzyły się uszy Jego. I zaraz rozwiązały się więzy języka Jego. I mówił poprawnie. Werset 35. Chwała Panu. Jest to dobra modlitwa. Panie, daj mi uszy i język po to, żebyśmy mogli głosić Ewangelię i wołać ludzi do pokuty. Bez człowieka przygotowującego drogę byłoby niemożliwe, ażeby Pan mógł przyjść. Teraz poprzednio bardzo mało ludzi wiedziało, że Pan przyjdzie. I teraz tak samo. My ludzie nie wiedzą, jak bliskie jest Królestwo Niebios. Ludzie niektórzy mówią, a już często o tym słyszałem, że Pan przyjdzie. Ten głos jest coraz głośniejszy. Zanim być takim jak Jan, czyńcie pokutę, bo przybliża się Królestwo Niebios, to my milczymy. Dlatego ważne jest, żebyśmy otworzyli usta i wołali: gotujcie drogą Pańską, prostujcie ścieżki Jego, bo czas jest naprawdę bardzo krótki, bardzo bliski. I stan jest niedobry. Jan pokazał, powiedział, mówił plemię żmijowe do faryzeuszów i saduceuszów, do ludzi religijnych. Powiedział, że są plemię żmijowym. A dzisiaj nie mówi nikt w ten sposób. Wszyscy myślą, ktoś na przykład studiował teologię, czy ktoś ma jakąś pracę w jest pastorem w jakimś systemie religijnym. I my myślimy, o, że jakiś brat starszy to są wspaniali ludzie. Ale ja wątpię w to, że tak jest, że oni są tacy. Jest wiele fałszywych proroków. Mówiliśmy już o tym. Wielu ludzi, którzy mówią, a nie martw się, wszyscy pójdziemy do nieba. A to jest plemię żmijowe. Albo mówią, nie musisz być absolutny do Pana, jesteś zbawiony. Pozostań tutaj, gdzie jesteś. I tyle przekręconych, krzywych rzeczy. I w Mateusza 23 właśnie widzimy, że właśnie faryzeusze byli. Mateusza 23 czytamy o tym, że żebyśmy mówili nie tylko niewierzącym, ale szczególnie ludziom wierzących, żeby oni mogli się nawrócić, żeby mogli się przygotować na przyjście Pana. Bo stan duchowy dzisiaj jest gorszy, niż my sobie możemy wyobrazić. W wersecie 8 czytamy, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Dzisiaj wielu ludzi ma różne tytuły wśród chrześcijan. Dzisiaj patrzyłem, jakie są tytuły naukowe i ta lista jest bardzo długa. Dzisiaj jest to standardem, że ludzie pozwalają nazywać się. Pan powiedział, nie pozwalajcie nazywać się rabim, bo jest tylko jeden, ale dzisiaj ludzie są pastorami, są kaznodziejami, są wielebnymi nauczycielami, nazywają się excellentem, nie inaczej to jest, ale są biskupi i tak dalej. Jest tyle różnych nazw. Pan jednak przestrzega nas, mówi, nie powinniśmy się tak dawać nazywać. Jeżeli Pan tak mówi, żebyśmy tego nie robili, to nie róbmy tak. Koniec, tak ma być. I dzisiaj czytałem artykuł, że ktoś napisał, chciał wytłumaczyć, dlaczego dobrze jest nazywać się tak. Nie, to jest religia. Jeżeli dzisiaj nawrócimy się po przeczytaniu słowa Pana, to będziemy zbawieni. Ale jeżeli tak jak Pan mówi, jednak nie odwrócimy się, Pan mówi, nawróć się, nie rób tego, a ja się nawrócę, będę robił to samo. Pan pokazuje problem. Często jest tak dużo takich duchowych psychologów. I pastorzy to są ważni, mają ważną funkcję. I problemem jest nie, to jest to, że ludzie stają się nauczycielami, a nie Pan. Jeżeli ludzie nie rozumieją w Biblii, jeżeli nie ma komentarzy od jakichś pastorów, to wtedy ludzie nie rozumieją, o co chodzi. Ale od tego trzeba odejść i trzeba pokutować. My musimy mieć społeczność, ale taki stan jest niedobry. My jesteśmy braćmi. My nie mamy ani przewodników, ani kierowników. Nie mamy nikogo. My wszyscy jesteśmy braćmi. I tak niech zostanie. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Mateusza 23:9. Dzisiaj jest 23 miliardy ludzi i bardzo dużo milionów nazywa papieża Ojcem Świętym, a inne religie, to byli katolicy, i jeżeli jesteśmy w kościele ortodoksyjnym, to też mówią do człowieka ojcze. Ale nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. I nie myślmy, że to jest jakaś płakostka, obojętnie, czy mówimy, czy nie. To już tak trwa, taki stan od tysiąca lat. Ale Pan mówi, nie nazywajcie. Czy jakiś człowiek jest większy od Pana? Co Pan powie, jeżeli kiedy przyjdzie i ja będę stać przed sądem, to powiem Panu, ale przecież można było tak, ale Pan mówi, nikogo nie nazywajcie. To słowo jest po to, żebyśmy czytali, bo Pan osądzi nas według swojego słowa. Dlatego ważne jest, ażebyśmy każdemu słowu Pana byli posłuszni. Jeżeli tak będzie, to powinniśmy zachęcać innych to samo robić. Tak jak Jan ostrzegał, lud i kazał być posłuszni jemu, Panu. My jesteśmy też takim głosem wołającym na pustyni. Ja nie jestem autorem tych słów. Jeżeli ktoś mi powie denominację i podziały, jeżeli ja powiem, że to jest złe, to wtedy to nie jest moja teoria, tylko to są słowa Pana. Jeżeli ja powiem, że postępowanie pastora jest złe, to ja nie jestem odpowiedzialny za to. Ja jestem w tym wypadku głosem wojącym. I to powinno nam pomóc mówić prawdę. Nie nazywaj, pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Mateusza 23:10. Nie wolno, aby była hierarchia wśród nas. Nie powinno tak być. Obojętnie, czy jesteś 40 lat w kościele, czy jesteś nowy. I my jesteśmy braćmi. My nie jesteśmy lepsi od tego, który jest w kościele od jednego roku na zgromadzeniu. Czytamy o Filadelfii, o miłości braterskiej. 11. Kto zaś jest największy spośród was, niech będzie sługą waszym, a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. Bo Pan przyjdzie, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. I dalej czytamy o 8 razy biada. Mateusza 23. Przeczytajmy te wersety dla siebie i ze względu na lud Boży, po to, żeby pomóc wyjść z tych krzywych dróg na prostą drogę. Bo w tej chwili jest tyle krzywych dróg. Pan chce mieć ludzi, którzy wołają po to, ażeby wyprostować drogę. I na samym końcu tego wersetu 28. Czytamy, tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaczysteście. Stanie się ruiną. To było werset 38. Oto wam, dom wasz pusty zostanie. Jeżeli nie będziemy słuchać słów Pana, to co Panu się nie podoba, co się Panu podoba, jeżeli będziemy takimi obłudnikami wewnątrz, martwi, bezprawni, na zewnątrz wydawałoby się, że jest wszystko w porządku, na społeczności wszystko jest w porządku, ale poza jest obłuda, to myślicie, że Pan pozostanie w takim domu? Dom wasz pusty zostanie, jak czytam w 38 wersecie. Dlatego słowa z Mateusza 23 są bardzo ważne po to, ażebyśmy nie byli osądzeni, po to, ażebyśmy dzisiaj byli głosem wołającym do upamiętania się innych ludu Bożego. Dzisiaj jest naprawdę bardzo zła sytuacja. Ludzie nie mają pokarmu, nie są głodni pokarmu. Wczoraj była pewna siostra, którą już znamy długo i ona była 5 lat z nami, ale nie wiedziała, o co chodzi, że przyjdzie tysiącletnie królestwo, że tam chodzi o nagrodę, o karę, jak Pan będzie sądzić. Nie wiedziała o tym. I było bardzo dobrze, że moja żona mogła porozmawiać z nią i chciała wyprostować drogi. Dobrze, jeżeli będziemy mówić i będziemy głosić i mówić, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Bóg, Pan potrzebuje takich ludzi w mocy i w duchu Eliaszowej. Jeżeli będziemy się bać, Pierwsza Królewska 18, czytamy o tym, żeby Pan dał nam właśnie taką moc Eliaszową. Jest to bardzo ważne, ażeby Bóg miał taki lud, który woła do ludu Bożego. Upamiętajcie się. Amen.